Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa w Poznańskich Historiach. Jest ze mną Marek Rezler.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzisiaj jesteśmy na Ostrowie Tumskim, ale tam jest tak wiele obiektów, że musielibyśmy poświęcić nie jedną, ale 10 audycji. Dziś skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym budynku, tym chyba najważniejszym, a więc chociaż Kościół Najświętszej Marii Panny też jest bardzo ważny. Katedra Poznańska. Jej wygląd obecny to wiek XX oczywiście, chociaż są pewne nawiązania, jeśli chodzi o kopuły do wcześniejszych czasów. Katedra wyglądała zupełnie inaczej. Jakby ktoś nam pokazał, bo są zachowane obrazy dawnego wyglądu katedry, jakby ktoś nam powiedział, że to jest katedra poznańska, to byśmy pewnie nie uwierzyli, jak ona wyglądała.
No rzeczywiście, bo katedra w obecnym kształcie jest efektem rekonstrukcji powojennej po zniszczeniach spowodowanych wydarzeniami II wojny światowej.
Obie wieże były odcięte.
Zresztą były bardzo niskie, bo katedra w tej postaci, w jakiej dotrwała do 1945 roku, była katedrą klasycystyczną. Ona w sobie w bryle miała trzon gotycki, momentami nawet jeszcze romański. Natomiast obecny kształt katedry jest efektem rekonstrukcji, która jest oparta na doświadczeniach chociażby wyniesionych z kształtu katedry gnieźnieńskiej. I ciekawa sprawa, dokładnie ten wzór obecnej katedry jest zaprezentowany na rysunku umieszczonym w pracy Józefa Łukaszewicza Obraz statystyczno-historyczny miasta Poznania, pracy wydanej jeszcze w XIX wieku. Czyli de facto zrealizowano dawną koncepcję jeszcze sprzed 200 lat.
Trafiła mi się widokówka jakiś czas temu, taka historyczna, gdzie zdębiałem, jak zobaczyłem poznańską katedrę.
Według badań archeologicznych, jakie zostały przeprowadzone w czasie rekonstrukcji katedry, lata 1945-56, udało się ustalić, że katedra swojej pierwszej bryle, tej pierwotnej, jeszcze z X wieku, niczym specjalnym się nie różniła w porównaniu z innymi tego rodzaju budowlami w Polsce. Nie była wysoka, jak na dzisiejsze warunki, właściwie jednopiętrowa, były dwie niezbyt wysokie wieże, z tym, że zawsze był poważny problem z katedrą poznańską, mianowicie podłoże, na którym katedra została zbudowana i w ogóle gród poznański, było silnie zawilgocone, było grząskie, w związku z tym trzeba było bardzo dużo kamieni włożyć, żeby wszelkie budowle, które tam powstały, się jakoś utrzymały. Katedra poznańska miała o tyle pecha, że szczególnie południowa wieża często się waliła, często się przewracała, uległa zagruzowaniu, w związku z tym musiała być ta budowla specjalnie budowana, oparta na specjalnej konstrukcji, która pozwalała zniwelować niedogodności terenowe. A weźmy pod uwagę, że dzisiejsza katedra stoi w gruncie rzeczy wyżej niż ta średniowieczna. Wiadomo, że warstwa kulturowa w międzyczasie narosła. I zdarzało się nawet, że te obawy o los południowej wieży katedry, która często się przewracała ze względu na słabość podłoża, była wykorzystywana w celach propagandowych. Między innymi nie pozwolono na przeprowadzenie badań archeologicznych w Kaplicy Królewskiej przy okazji obchodów związanych z Przemysłem II. Wiemy, że król tam jest pochowany, natomiast nie udało się do szczątków dotrzeć.
Podziemia katedry to największy cmentarz Piastów. Rzeczywiście są tam pochowani, bo przecież katedra była też plądrowana. Był najazd Brzetysława,
prawda? Brzetysława, tak, oczywiście. No, katedra przechodziła bardzo bolesne dzieje, bo w okresie początkowym, wstępnym, jeszcze w czasach biskupa Jordana, tego, który wprowadzał chrześcijaństwo w Wielkopolsce, była to jedna z głównych reprezentacyjnych, chociaż z dzisiejszego punktu widzenia skromna, budowni na ówczesnych ziemiach polskich. Natomiast aż do najazdu Brzetysława, do 1038 roku, był to punkt naprawdę bardzo ważny, jako punkt kultu pochówku władców, jako punkt, obiekt związany z władzą piastowską na ziemiach polskich. Najazd Brzetysława doprowadził do zrujnowania całego Ostrowa Tumskiego. Nawet kronikarze stwierdzili, że dzikie zwierzęta zaląkły się w ruinach katedry.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Na jeździe Brzetysława trzeba było katedrę budować właściwie od nowa. I wtedy skończyła się rola katedry jako miejsca pochówku władców polskich.
Ale jeszcze a propos władców polskich, warto dodać, że poczuć tę historię XI-XII wieku można wchodząc do podziemi, gdzie są pochowani z jednej strony metropolici poznańscy, także ci ostatni, Jerzy Stroba chociażby, także arcybiskup Baraniak, ale także Piastowie są tam pochowani. I to są, rozumiem, te podziemia, no, są z tego XI wieku.
To znaczy teoretycznie są tam pochowani, bo nie udało się jednoznacznie zidentyfikować szczątków osób, które tam były pochowane. Wiadomo, że był tam przypuszczalnie pochowany Mieszko I, pochowano tam Bolesława Chobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Władysława Odonica, Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II. Czyli całkiem szeroka plejada osób, które znaczyły w ówczesnej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o arcybiskupów, krypta arcybiskupów ma szczególne znaczenie, bo są tam pochowane osoby związane z archidiecezją poznańską. Wśród nich trzech kardynałów, Zenon Grocholewski, Bolesław Filipiek, Mieczysław Leduchowski. Niektórzy z nich naprawdę odegrali ogromnie ważną rolę w kształtowaniu się polskiego społeczeństwa, polskiej społeczności na terenie Wielkopolski w okresie zaboru polskiego. Tutaj szczególnie chodzi oczywiście o kardynała Leduchowskiego. Chodzi o biskupów, takiego jak biskup Dunin, który narażał się władzom pruskim, który nawet przesiedział się troszeczkę w więzieniu z tego powodu. Osób, które odgrywały ogromną rolę w kształtowaniu się profilu polskiej ludności w zaborze pruskim. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę także niektóre kaplice, które występują w katedrze poznańskiej. No jest ich sporo, ale trzeba zwrócić uwagę szczególnie na kaplicę Najświętszego Sakramentu, na Złotą Kaplicę, czyli tą kaplicę, która powstała z inicjatywy hrabiego Edwarda Raczyńskiego i została tam odsłonięta, istnieje do dzisiaj, jest ozdobą całej katedry. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę kaplicę królewską ze wspaniałym epitafium poświęconym Przemysłowi II, czyli te kaplice, które świadczą o tradycji, nie waham się powiedzieć, chyba narodu polskiego, przynajmniej początków, jądra, istoty, punktu startu społeczeństwa polskiego. Są to miejsca, które trzeba zwiedzić, trzeba tam pójść. I wprawdzie otoczenie jest inne, bo gotyzowane, nie gotyckie, ale to jest miejsce obok Katedry Gnieźnieńskiej, gdzie tworzyła się Polska.
Warto też odnotować, że arcybiskup Antoni Baraniak troszkę zorganizował inaczej samą obecność wiernych w czasie nabożeństw, bo teraz wierni mogą chodzić dookoła ołtarza, za ołtarzem, oczywiście nie naruszając przebiegu samej liturgii, ale jakby przybliżył ten hierarcha zwykłym ludziom wiernym przebieg samych uroczystości religijnych, prawda? Można obejść cały ołtarz i wygląda to bardzo, bardzo ciekawie w czasie uroczystości kościelnych.
Czyli ambit, po prostu ambit, przejście dookoła ołtarza. Z tym, że pozwolę sobie tutaj na osobistą refleksję. Katedra gnieźnieńska jest zdystansowana, jest poważna, surowa. Natomiast katedra poznańska jest miła, sympatyczna, jest po prostu ciepła. Kto wejdzie tam, poczuje się zaraz doskonale. Poczuje się jakby u siebie. Tam jest jasno, wprawdzie niezgodnie z realiami jest goła cegła, bo katedry gotyckie były malowane, były bogato polichromowane. Ale ta katedra jest wyjątkowa w swoim rodzaju. Nie jest oryginalna w 100%, ale jest taka, o jaką na wszystkich chodzi.
O katedrze poznańskiej opowiadał Marek Rezler, a za tydzień i za dwa tygodnie zmierzymy się z dwiema bardzo ciekawymi dzielnicami Poznania, Dębiec i Wilda. Gorąco polecamy. Panie Marku, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Również dziękuję, kłaniam się.
Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.